Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, co tam opady, są wakacje i to jest najważniejsze. Jeszcze do tego Dzień Ojca wszystkim dzieciakom i wszystkim ojcom wszystkiego najlepszego od zespołu Czasu Reakcji. Jak tam zakończenie roku, jak tam świadectwa? Mam nadzieję, że same piątki i szóstki. No ciekawe, czy u naszych słuchaczy w szkołach było tak jak w mojej szkole. Uroczystość zakończenia roku szkolnego została zaplanowana na boisku szkolnym na godzinę 10:00, no ale z powodu opadów deszczu nastąpiła ewakuacja do sali gimnastycznej i wszystko się opóźniło. Ledwo zdążyłem na program, ale jestem i cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że słuchacze również. Krzysztof Kowalski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. To skład na dzisiaj. 510-37-36 to jest telefon do studia i czujny 510-37-32. No jeszcze mail. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Dzisiaj powiem słuchaczom, co dalej ze sprawą przedsiębiorcy Dariusza R., która jest w prokuraturze. Przypomnę, to ten przedsiębiorca, który podpisywał z naszymi słuchaczami, między innymi z naszymi słuchaczami, umowę na adaptację chociażby strychu. No i z umowy się nie wywiązywał i ludzie powpłacali często bardzo duże zaliczki. No i nie mają ani mieszkania, ani pieniędzy. Sprawa jest w prokuraturze. Powiemy dzisiaj o tym, co dalej w tej sprawie. Wczoraj Krzysztof Kukliński rozmawiał z Urzędem Lotnictwa Cywilnego na temat zbyt nisko, zdaniem naszej słuchaczki, ze zdrojów latających motoparalotni. Co na to motoparalotniarz? Przypomnę, że w takim mieście jak Szczecin, czy nad takim miastem jak Szczecin, motoparalotniarze nie powinni latać niżej niż 1500 metrów. Mogą wyżej, ale poniżej tego poziomu nie powinni schodzić, no chyba, że właśnie mają lądować. No i jeszcze jeden temat, który będzie przewijał się przez jakiś czas w naszych audycjach, ponieważ jest to temat gorący, istotny. ITSA czy ILAC, czyli jak leczyć boreliozę, którą metodą, krótkotrwałą czy dłuższą, która jest pełna zalet, a która pełna wad? O tym dzisiaj będziemy także rozmawiali w naszym programie. Teraz może dobra informacja dla tych, którzy czekali na tę akcję. Co prawda dzisiaj ona na pewno nie będzie prowadzona, bo pada deszcz, ale kto wie, za kilka dni. Otóż odkomarzanie ruszyło wreszcie w Szczecinie. Odkomarzanie obejmie w sumie ponad 320 hektarów miasta, głównie parki, cmentarze i kąpieliska. Akcja potrwa do końca miesiąca. No i tak, cmentarz centralny i pozostałe blisko 150 hektarów to parki i inne miejsca zielone Szczecina. Jezioro Głębokie, Leśniczówka Owczary, Jezioro Uroczysko, Leśniczówka Biała, Jezioro Goplana, Lasek Arkoński, Jezioro Słoneczne, cmentarz na Golęcinie, kąpielisko Dziewoklicz, cmentarz centralny, Park Kasprowicza. To w pierwszym rzucie, a w kolejnych dniach będą odkomarzane głównie parki i pozostałe tereny zielone, czyli Park Noakowskiego, Park Żeromskiego, Ogród Dendrologiczny, ulica Słowackiego, Park Brodowski, ulica Plac Słowińców, przy ulicy Chorzej Obotryckiej, cmentarz ulica Żołnierska, Park przy ulicy Przygodnej, Park przy Kutrzeby, Park Powstańców Wielkopolskich, Kanał Rybny, cmentarz w Dąbiu, kąpielisko w Dąbiu, cmentarz w Zdrojach, Park Leśny i okolice Klęskowa. Drżyjcie! Komary. Tutaj jeszcze Tomasz Klek z Urzędu Miasta pisze, że akcja z reguły prowadzona jest rano lub wieczorem przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, czyli bez opadów i powinno być bezwietrznie. Podczas niej giną dorosłe osobniki komarów, a także meszki i kleszcze. O, to ważna informacja w kontekście naszych rozmów na temat kleszczy. No cóż, tutaj jeszcze jest napisane, że odbywa się dwukrotnie w ciągu roku odkomarzanie, w czerwcu i na przełomie lipca i sierpnia. Dokładne terminy są wyznaczone w zależności od pojawienia się zmasowanego wylęgu komarów i przebiegu pogody. No ja przypomnę, że w tym roku masowy wylęg komarów miał miejsce w maju i to na początku maja, no ale za późno miasto rozpisało przetarg i to wszystko się opóźniło. No ale lepiej późno niż wcale. Jest odkomarzanie i z tego się cieszymy. A teraz zjawisko, które rzeczywiście w ostatnich dniach i miesiącach i latach nasila się.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina. Taki temat proszę wrzucić, jeżeli by się dało. Bardzo często korzystam ze środków komunikacji miejskiej i ostatnio bardzo często coraz więcej ludzi wsiada i siada na miejscach w ubraniach roboczych, brudnych, jadąc do roboty, wracając z roboty, nie przebierają się. Ma to związek z ludźmi normalnymi, którzy siadają w jasnych ubraniach i później muszą do pralni to wszystko nosić. Jeżeli by się dało jakimiś metodą typu nalepki, gdzie w Hiszpanii ostatnio propagują prawidłowe siadanie, żeby nie zajmować dwóch miejsc. Tu może by też komunikacja miejska coś wymyśliła.
Rzeczywiście w Hiszpanii pojawiła się taka akcja. Wcześniej w niektórych miastach w Stanach Zjednoczonych, żeby mężczyźni szczególnie nie siadali w rozkroku, zajmując dwa miejsca i eksponując, co prawda, w spodniach swoje miejsca intymne, bo to właśnie akcja ma dwa aspekty. Jeden to zajmowanie drugiego miejsca, a drugi to taki, że to jest nieeleganckie, takie rozkraczanie się. No ale wracając do tych ciuchów roboczych, to rzeczywiście jest coraz powszechniejsze. No cóż, może można to zinterpretować tak, że wkraczamy do wielkiego świata, bo w Londynie też jest to nagminne, że właśnie osoby z pracy właśnie fizycznej, często ciężkiej, wracają w tych ubraniach roboczych. No ale siadanie na siedzeniach w komunikacji nie jest dobrym pomysłem w takim przypadku. Są regulaminy i one dotyczą również czystości i wyglądu osób wsiadających, że nie może to być osoba, która jest w ubraniu brudnym, cuchnącym i tak dalej, i tak dalej. No ale rzeczywiście taka akcja, jakieś naklejki bardzo by się bardzo przydała. A teraz jest z nami pan Marek. Pan Marek dzwoni z apelem.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mianowicie chodzi mi o apel skierowany do wszystkich, którzy posiadają konie albo wypożyczają je z pobliskiej stadniny, żeby nie jeździć po ścieżkach i drogach wokół Głębokiego i w Lesie Arkońskim, dlatego że przejście konia kilka razy powoduje, że ścieżka jest przekopana dokładnie i wózkiem dziecinnym trudno jest przejechać i rowerem nawet też trudno przejechać. Widziałem też patrole policji na koniach, co również powoduje to dewastację ścieżek. I są dwa pomysły, albo wrócić do patroli rowerowych, które kiedyś parę lat temu były właśnie rowerowe patrole mieszane policyjno-straży miejskiej, albo żeby ewentualnie leśnicy, którzy się zajmują tymi drogami, żeby wygospodarowali z boku ścieżek jakieś trakty dla koni, żeby mogły sobie spokojnie te konie tamtędy przychodzić.
Panie Marku, dziękuję panu za ten apel i dołączam się do niego. I o ile wiem, to leśnicy wyznaczają specjalne ścieżki dla koni i dla turystyki konnej. Natomiast co do policjantów, jeżeli oczywiście nie jest to galop i pościg za złoczyńcą, to niech sobie po tych ścieżkach jeżdżą, ale rzeczywiście końskie kopyta z podkowami jeszcze dodatkowo poważnie naruszają stan tych wszystkich ścieżek w lesie i później na rowerze, czy właśnie prowadząc wózek, jest ogromny problem, żeby wygodnie przejechać. My do tego tematu powrócimy, bo jest to interesująca sprawa. Zapytamy leśników, jak ta sprawa wygląda właśnie tutaj na terenie lasów miejskich w Szczecinie. To jest czas reakcji. Teraz wrócimy do wczorajszej rozmowy Krzysztofa Kuklińskiego z Karolem Jagielskim z ZUS-u. Chodziło o możliwość porozmawiania nie pod infolinią, nie na numer 22 z urzędnikiem, a właściwie z operatorem ZUS-u, tylko z konkretnym urzędnikiem, który prowadzi naszą sprawę. I przy okazji przypominam, że pan Karol Jagielski używa sformułowania klienci wobec właśnie tych, którzy korzystają z usług, chcąc nie chcąc ZUS-u, a co na to nasz słuchacz?
Właśnie słyszę sobie audycję pana ZUS-u, który chwali się, ile to ma milionów klientów. No jest to grubą przesadą, bo na pewno klientów nie ma. Pan ZUS-u może mieć najwyżej niewolników. Klientów może mieć pan elektryk, ktoś tam w sklepie, czeladnik, ktokolwiek. Ktoś z uchodźcy przychodzi, kupuje jakiś produkt czy usługę i wtedy może powiedzieć, że jest się klientem. Spróbujmy teraz wejść do obojętnej jakiejś siedziby ZUS-u i powiedzieć, że się rezygnuje z jego usług. Było paru takich w Polsce, co próbowało i nie może. Także na pewno nie jestem jego klientem. Jestem co najwyżej niewolnikiem od urodzenia. Przypisano mi numer PESEL i teraz płacz i płacz. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy. ZUS na wieki wieków. Amen. Mówi się, że pewne są dwie rzeczy na tej ziemi. Śmierć i podatki. No i ZUS tutaj chyba należy zająć. zaliczyć także do tych podatków. To jest czas reakcji, 12.15. Teraz sprawa Dariusza R., którą zajmowaliśmy się na naszej antenie wielokrotnie. Przypomnę, to szczeciński przedsiębiorca, który jest oskarżony o oszustwa. W skrócie pobierał zaliczki na adaptację strychów, inwestycji jednak nie kończył. Przy czym nie był właścicielem strychów, miał jedynie umowę ze wspólnotami i dla przykładu jedna z ponad 20 już, bo wcześniej mówiliśmy o kilkunastu poszkodowanych, z 20 poszkodowanych osób jest pani Ania. Nasza słuchaczka ponad 4 lata temu wpłaciła przedsiębiorcy 80 tysięcy złotych na adaptację strychu przy ulicy Studziennej i do dziś nie ma ani pieniędzy, ani mieszkania. Sprawa i podobne trafiły do prokuratury. My informowaliśmy o tym, że śledztwo jest przedłużone do maja. No, maj, jak da się zauważyć, bez wątpienia już się skończył. Co dalej z tą sprawą? No właśnie, jeszcze dodam, że Dariusz R. zaczął niektórym osobom, które skierowały akty oskarżenia wobec niego, wytaczać procesy o zniesławienie. Jeden taki proces, ale to w pierwszej instancji przegrał. No, zobaczymy, co z tą sprawą dalej. A teraz posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia prokurator Joanna Biranowska Sochalska z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzoruje śledztwo przeciwko Dariuszowi R., któremu przedstawiono zarzuty związane z doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem po uprzednim wprowadzeniu w błąd szeregu osób pokrzywdzonych. Czyny te mają związek z prowadzoną przez podejrzanego działalnością gospodarczą, której przedmiotem jest sprzedaż lokali mieszkalnych. W toku tego postępowania prokurator gromadzi materiał dowodowy mający na celu ustalenie wszystkich okoliczności związanych z tą sprawą, tak aby wyjaśnić wszelkie działania, które miały nieprawidłowy charakter i wypełniły znamiona przestępstw zarzuconych podejrzanemu. W chwili obecnej prokuratura okręgowa nie informuje o szczegółach śledztwa. W sprawie tej pokrzywdzonych jest 23 osoby. Prokurator postanowieniem z dnia 30 września 2016 roku zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci nakazu powstrzymania się od prowadzenia działalności gospodarczej tego rodzaju, jakiego działalność podejrzany prowadził. To postanowienie podlegało zaskarżeniu przez obrońcę podejrzanego. Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie w dniu 22 grudnia 2016 roku uchylił postanowienie prokuratora, nie podzielając argumentacji przedstawionej przez prokuraturę. Postanowienie sądu jest postanowieniem ostatecznym i nie podlega zaskarżeniu.
Tyle, pani prokurator. Przypomnę więc, Dariusz R. może prowadzić nadal działalność, którą prowadzi i której dotyczy śledztwo. Przedłużone jest to postępowanie prokuratury do października. No ja się zastanawiam, czy skończona jest liczba tych osób, które czują się oszukane, czy nie. Czy kiedyś się to śledztwo zakończy w te, czy we w te, ale wreszcie powinien akt oskarżenia być skierowany do sądu albo nie. W każdym razie Dariusz R. może funkcjonować, może działać i tak dnia 9 sierpnia 2016 roku w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej ten wydział właśnie wydał pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Neringa i Kościelnej w Szczecinie i właśnie o to pozwolenie zwróciła się firma A1 spółka z o.o. z siedzibą przy Alei Papieża Jana Pawła II. Prezesem tej firmy jest Dariusz R. To jest czas reakcji, jest 12.20. Teraz sprawa ochrony danych osobowych.
Witam, Darek z tej strony, słuchacz ze Szczecina. Od pewnego momentu w Castoramach pojawiły się fakturomaty, w których można odebrać fakturę, bądź to imienną, bądź na firmę. Jeżeli bierze się fakturę na firmę, nie ma problemu, wystarczy podać NIP, imię, nazwisko, adres i wszystko gra. Natomiast jeśli chodzi o fakturę na osobę prywatną, trzeba podać PESEL. Mówi się tyle o ochronie danych osobowych, a w chwili obecnej, jeżeli w automacie nie poda się PESEL-u swojego, nie ma opcji uzyskania faktury. Można się udać do okienka, gdzie panie wydają fakturę, które się bardzo mocno bulwersują i odsyłają do fakturomatów. Moim zdaniem jest to nielegalne. Prosiłbym o sprawdzenie tego. Dziękuję, pozdrawiam.
Sprawdzimy, na czym miałaby tu polegać nielegalność na fakturze. powinien być PESEL, czy nie? Prosimy tych, którzy się w tym specjalizują, zwłaszcza na fakturach nie na podmioty gospodarcze, tylko na osoby, na podmioty ludzkie, o tak może powiem. Czekamy na wyjaśnienia naszych słuchaczy. 510 37 3 2 i 510 37 i 3 6. Buduje się u nas centrum logistyczne Amazona w gminie Kołbaskowo. Ogromna inwestycja, widać to szczególnie z lotu ptaka. No, ale nasz słuchacz ma uwagi do osób, które kierują tam ruchem.
Witam serdecznie, Artur ze Szczecina. Dzwonię w sprawie kierujących ruchem przy budowie Amazona na Kołbaskowie. Ja mam pytanie faktycznie do czasu reakcji. Czy możecie to sprawdzić? Na jakiej podstawie ci kierujący ruchem dwóch panów, którzy naprawdę wyglądają na bardzo niekompetentnych, na jakiej zasadzie oni kierują tym ruchem? Bo zrobili taki zator w obu kierunkach i wjeżdżających z autostrady. No to jest jakiś dramat, naprawdę. Czy oni mają jakieś wyznaczniki, że puszczamy co 5 minut, co 10 minut, puszczam jak mi się podoba. Po prostu to, co ci panowie tutaj zrobili, tutaj nikt tego nie pilnuje. Nie ma policji, nie ma plaży miejskiej, nie ma nikogo. Tylko tych dwóch panów przez krótkofalówki sobie biorą i się puszczają jak chcą. A zator jest taki, że masakra. Z tego jeszcze dojdzie kilka wypadków, powiedzmy na basenie górniczym czy na autostradzie A6 i po prostu wjazd do miasta, no paraliż. No i co? I kogo to obchodzi? Nikogo. A ludzie stoją w korkach i cóż, no trudno. Pozdrawiam.
Prosimy szczecińską drogówkę o to, żeby rzuciła okiem na to miejsce. Tak tutaj rozmawiamy z realizatorem Krzysztofem Kowalskim, ze Sławkiem Orlikiem, no i dochodzimy do wniosku. Ja pamiętam, myśmy już kiedyś robili na ten temat program, że te osoby kierujące ruchem, właśnie reprezentanci różnych firm, mają odpowiednie przeszkolenia, ale może przeszkolenia były za krótkie, może wymagają jeszcze doszkolenia. Sprawdzimy ten sygnał, serdecznie za niego dziękujemy. 12:22. To jest czas reakcji. Teraz miło mi powitać naszego gościa, Cezary Skórka, pilot, także motoparalotniarz, autor wielu zdjęć z lotu ptaka. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana, witam radiosłuchaczy.
Dzwonię do pana jako do specjalisty, jako do motoparalotniarza również. Właśnie osoba taka jest nam potrzebna, ponieważ wczoraj rozmawialiśmy z Karolem Kaźmierczakiem z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a powodem tej rozmowy był mail od naszej słuchaczki ze Zdrojów, która skarżyła się, że bywa tak, że 8:30 rano, dzień wolny, motoparalotniarze latają nisko, słychać warkot silników, budzi ją, budzi dziecko i słuchaczka ma problem. Karol Kaźmierczak z Urzędu Lotnictwa Cywilnego mówił nam wczoraj o tym, że w takim dużym mieście jak Szczecin motoparalotniarze nie powinni zniżać się poniżej 1500 metrów, no chyba, że podchodzą do lądowania, ale tutaj też, ja rozumiem, są pewne takie kanały powietrzne, w których powinni lądować, jeżeli na przykład zamierzają lądować na lotnisku w Dąbiu. Jak pan patrzy na tę sprawę? Czy rzeczywiście z pana oglądu, bo ja wiem, że pan przestrzega przepisów, jest tak, że motoparalotniarze stosują się do tych przepisów? To jakaś czarna owca, taka osoba, która nisko lata nad budynkami?
Prawdę powiedziawszy, to bym ten problem rozpatrywał w trzech różnych aspektach tak naprawdę. Pierwszy to jest ten aspekt prawny, o którym pan wspomniał. Rzeczywiście w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców nie można latać niżej niż 1500 metrów. No rzeczywiście za wyjątkiem operacji startu i lądowania. Jak wiemy, akurat nasze lotnisko w Dąbiu jest właściwie położone, można powiedzieć, w środku miasta. I tu nie ma takiej możliwości za bardzo, szczególnie jeżeli rozmawiamy tutaj o tych okolicach lotniska samego, a tak naprawdę Zdroje tu są bezpośrednio przy lotnisku położone, no to trudno tutaj jest uniknąć takich sytuacji z jednej strony.
Od Dąbia, no, panie Cezary, może. Od jeziora Dąbia.
Tak, ale to można by było znowu też powiedzieć, że gdzieś tam komuś to by w Dąbiu generalnie przeszkadzało. Ja to też rozumiem po części. Drugi aspekt to jest taki, że generalnie w lotnictwie jest taka zasada ogólna, że im wyżej, tym jest bezpieczniej, dlatego że mamy więcej możliwości, gdyby tam nastąpiły jakieś perturbacje w powietrzu, mamy więcej możliwości ewentualnie podjęcia decyzji lądowania w innych miejscach.
Tak, i co w ogóle zrobić, prawda?
A akurat paralotniarze mają tego w 100% świadomość, tak samo również ja, że nigdy nie latamy nisko nad zabudowaniami, nigdy nie latamy nisko gdzieś tam nad ludźmi, nad drzewami, no bo to jest dużo bardziej niebezpieczne niż latanie wysoko. I to jest drugi aspekt. No a trzeci aspekt w końcu, to jest taki czysto ludzki, można powiedzieć, i staramy się generalnie nie przeszkadzać ludziom. Mamy świadomość tego, że jakieś tam brzęczenie nad głową, no w końcu może komuś tak naprawdę przeszkadzać. I nie możemy sobie tu kosztem naszej radości z latania uprzykrzać gdzieś komuś życia. Ja myślę, ja inaczej, ja powiem tak, że ja w zasadzie nigdy, a przylatałem wiele lat na paralotni, nigdy w zasadzie nie latałem, ani nie znałem nikogo, kto by specjalnie gdzieś próbował coś takiego zrobić, żeby gdzieś latać nad głowami i komuś przeszkadzać. Także wydaje mi się, że to albo jest jakaś incydentalna sprawa tak naprawdę, ten przypadek, o którym państwo wspominacie, no albo to jest rzeczywiście związane tylko z tym, że no po prostu do tego lotniska trzeba dolecieć i gdzieś tam wylądować, prawdę powiedziawszy.
Czy także, pana także... motoparalotnia, panie Cezary, jest oznakowana?
Nie jest szczególnie oznakowana, dlatego że paralotnia jest takim szczególnym statkiem powietrznym i przepisy nie wymagają oznakowania.
Bo nasz wczorajszy gość mówił tak, Karol Kaźmierczak, że każda motoparalotnia jest w ewidencji statków powietrznych i nadaje się znak identyfikacyjny. I czy on musi być gdzieś umieszczony na tej czaszy tego spadochronu?
Nie, nie musi być. To jest akurat absolutnie wyjątek, bo tak jak wspominałem już, motolotnie i samoloty, inne statki powietrzne muszą, natomiast paralotnie nie mają tego obowiązku.
Ale także... są w ewidencji, tylko że nie mają obowiązku tego znaku na noszenia, tak?
Tak, zgadza się. No tak samo jak pilot musi mieć uprawnienia i bez uprawnień nie może latać. I jest również w ewidencji. Tak samo no paralotnia jest w ewidencji, natomiast znaków nie... Jest to wyjątek taki, można powiedzieć, i nie musi mieć
znaków. No to, panie Cezary, mają policjanci problem, bo wczoraj nasz gość, Karol Kaźmierczak, mówił, że w przypadku, kiedy zobaczymy właśnie taki statek powietrzny, motoparalotnie, która za nisko lata nad budynkami czy osiedlami, to możemy to zgłosić na policji, no ale jeżeli nie spiszemy numeru rejestracyjnego, mówiąc kolokwialnie, no to właściwie żadne tutaj działania nie pomogą. Czy pan się zetknął z tym, żeby jakieś policjanci ukarali kogoś za zbyt niskie latanie nad głowami mieszkańców na przykład Szczecina?
Prawdę powiedziawszy, to nie spotkałem się z tym. Mi się wydaje, że tu, wie pan, jest większy jeszcze trochę problem i taki dużo większy dotyczący dronów, dlatego że to się zrobiła teraz plaga latania dronami i to jest dużo większy problem niż paralotnie. Ale rzeczywiście ja to podkreślam, że nikt z paralotniarzy nie jest człowiekiem nierozumnym, żeby narażał swoje życie latając gdzieś tam nisko nad blokami, nad zdrojami, nad jakimiś przewodami. Natomiast no to prawdopodobnie związane jest tylko z tym operacją gdzieś tam startu i lądowania.
I jeszcze, panie Cezary, komentarz naszego słuchacza.
Dzień dobry, Mariusz, stały słuchacz. Mam takie pytanie, skoro nad miastem Szczecinem nie można latać, a ludzie startują z lotniska w Dąbiu, czyli wydaje mi się, że w takim układzie trzeba by nie pozwolić im startować w tamtym miejscu, bo oni nie są w stanie się wzbić pionowo w górę, żeby sobie wystartować, prawda? Pozdrawiam.
No właśnie, jednak myślę, że mieszkańcy okolicy lotniska wiedzą, gdzie mieszkają i przyzwyczaili się do tego, że trzeba się wzbić i trzeba też wylądować.
No to zdecydowanie jest prawda. No właśnie dlatego o tym wspominamy, że przy lotniskach takich, które są położone gdzieś bardzo blisko miast, czy w środku wręcz, tak jak nasze lotnisko, no nie ma takiej opcji, żeby zaraz po starcie znaleźć się na wysokości 1500 metrów. Także to zdecydowanie. Ten przypadek, o którym pan mówi, zresztą to taki dosyć głośny był, chyba Krzesin dotyczył, gdzie reaktywowano tam lotnisko i odrzutowe samoloty latają i okoliczni mieszkańcy...
Pod Poznaniem.
Również, tak, pod Poznaniem. Również się uskarżali się na to, że że hałas i tak dalej, no ale kiedy powiedzmy tam budowali domy i tak dalej, no to tak było wiadomo, że to lotnisko gdzieś tam jest, no.
Niemniej jednak,
to jest niestety specyfika.
Panie Cezary, pan deklaruje, że motoparalotniarze i w ogóle lotnicy są odpowiedzialni ludzie, jeżeli nie muszą lecieć nisko z jakichś ważnych przyczyn, to nisko nie latają.
No zdecydowanie nie, szczególnie tutaj motoparalotniarze, dlatego że ten sprzęt, można powiedzieć, nie jest taki stricte lotniczy i certyfikowany i tutaj jakaś tam możliwość wystąpienia jakiejś awarii jest troszeczkę większa niż w tym dużym, w cudzysłowie można powiedzieć, lotnictwie. Także zdecydowanie tak jest, że jeżeli nie musimy, to nie latamy. Dla własnego bezpieczeństwa, dla jakby z rozsądku, z przepisów, no i również, żeby wiadomo, nie uprzykrzać komuś życia z tego powodu.
Dziękuję za rozmowę, życzę udanych, wysokich lotów.
Dziękuję serdecznie.
Cezary Skórka, pilot, także motoparalotniarz, autor wielu zdjęć z lotu ptaka. To jest czas reakcji. Jedno jest pewne, drodzy Państwo, okazuje się, że jednak nie ma numeru rejestracyjnego, mówiąc kolokwialnie, na tej czaszy spadochronu motoparalotniarza, więc numerów rejestracyjnych dla policji nie spiszemy i ukaranie graniczy raczej z cudem. To jest czas reakcji, jest 12.30. Teraz wrócimy do tematu związanego z boreliozą, podstępną chorobę, która ma często trudne do zdefiniowania objawy. Objawy, które wskazują także na inne schorzenia i czasem jest tak, że możemy mieć depresję, bo mamy depresję, ale czasem może to być depresja właśnie na tle boreliozy. Tak samo bóle kostno-stawowe mogą być reumatoidalnym zapaleniem stawów, a może być to właśnie wynik boreliozy. I tu polega cała trudność. Trudność polega również na tym, że niemal wszystkie testy, które mamy dostępne na rynku, i to mówię na rynku, bo za nie właściwie trzeba zapłacić. Te, które są w ramach NFZ-u, to nie są najbardziej miarodajne. Też nie do końca są pewne. I mamy dwie metody leczenia boreliozy. ICSA i ILADS. ICSA to jest ta oficjalna, właściwie obowiązująca na całym świecie powszechnie. To jest kilkutygodniowe, do 4 tygodni mniej więcej leczenie antybiotykiem. A ILADS to jest metoda dłuższa, nawet rocznego leczenia antybiotykami. I trwa spór pomiędzy reprezentantami jednej i drugiej z tych właśnie metod leczenia. Dziś ponownie zaprosiłem do udziału w programie pana Michała Szebestika, który choruje na boreliozę, jest założycielem grupy Akademia Boreliozy, jest członkiem też Stowarzyszenia Osób Chorych na Boreliozę. Dzień dobry, panie Michale.
Witam, dzień dobry państwu.
Ostatnio, panie Michale, rozmawialiśmy na temat transfuzji krwi, honorowych dawców krwi. Możemy niestety nie wiedzieć i tak właściwie jest, że nie wiemy, czy w krwi, którą się nam przetacza, wiadomo, jest to dar życia i ratowanie tego życia, możemy mieć przetoczone patogeny związane z boreliozą. Ja czekam na odpowiedź od krajowego konsultanta do spraw właśnie transfuzjologii. Chcę z nim na ten temat porozmawiać. Pan jeszcze wspominał wtedy podczas naszej rozmowy o problemach z przeszczepami. To rzeczywiście jest kolejny problem, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o boreliozie w ogóle. Po naszej przedwczorajszej audycji zatelefonował słuchacz. Posłuchajmy.
Cały słuchacz się kłania. Chciałem się odnieść do wypowiedzi z audycji odnośnie boreliozy. Pan doktor powiedział, żeby zostawić, że tak powiem, potwierdzenie, że się tą boreliozę ma, wszystko w rękach lekarzy. Otóż no, nie jest to do końca prawda. Miałem taki przypadek, że złapałem boreliozę. Aktualnie jeszcze nie wiem, czy ją mam, czy jej nie mam w dalszym ciągu. Trafiłem z rumieniem do lekarza pierwszego kontaktu, który przepisał mi antybiotyk. Brałem go 24-25 dni. No i dostałem od razu też od tego samego lekarza skierowanie do kliniki chorób zakaźnych w Szczecinie. Celem dalszego leczenia, ewentualnie sprawdzenia, czy jestem dalej chory. Ciekawostka jest taka, że jak dodzwoniłem się do tej przychodni, żeby się zarejestrować, to mnie poinformowano, że termin jest za półtora roku. Także jeżeli antybiotyk, który mi pani doktor przepisała, nie pomógł, to niestety choroba prawdopodobnie przejdzie w stan przewlekły i dopiero będę miał problem. Proponuję, żeby ten temat poruszyć, zapytać się lekarzy, co mają robić pacjenci, którzy są w tej samej sytuacji, co ja. Dziękuję.
Zapytamy, obiecuję to naszemu słuchaczowi. Nasz słuchacz nawiązał do wypowiedzi pana doktora Pawła Gonerko, dyrektora do spraw lecznictwa w szpitalu w Zdrojach. Panie Michale, jak pan to skomentuje? Z moich informacji wynika, że lekarzy zakaźników jest coraz mniej, nie przybywa ich i stąd te ogromne kolejki, dostanie się do lekarza chorób zakaźnych, jeżeli to nie jest stan nagły, stan związany z ratowaniem życia, gwałtowny rzut choroby, to właściwie są marne szanse.
Tak, ja się tutaj odniosę do tego, co pan powiedział. No przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, że my wszyscy na tych grupach wsparcia, biedni szukający pomocy, jesteśmy właśnie po leczeniu u zakaźników, czyli jest nas kilkadziesiąt tysięcy lub kilkaset tysięcy, także my wiemy, że to leczenie jest nieskuteczne i złe. Jednak jeżeli ktoś się upiera i chce iść do tego zakaźnika, to prawdopodobnie jedynym sposobem jest prywatna wizyta u zakaźnika, który jest w szpitalu i załatwienie sobie miejsca w tym szpitalu, ewentualnie prywatna wizyta u zakaźnika i załatwienie sobie antybiotyków. Jednak musimy wiedzieć, że te antybiotyki tak będą podane w złym okresie czasu, czyli za krótkim okresie czasu, i w złej dawce, czyli w dawce, która tak naprawdę nie penetruje do układu nerwowego, a właśnie do układu nerwowego centralnego i obwodowego penetruje
bakteria. Panie Michale, także podkreślmy pana przypadek, że gdyby pan był odpowiednio wcześnie, szybko zdiagnozowany, we właściwej dawce dostał antybiotyk, to nie chorowałby pan.
No oczywiście, że tak. Jest bardzo fajny film, jeszcze raz powtórzę, Borelioza cicha epidemia, tam na przykładzie leśnika, który się wypowiada w tym filmie, można posłuchać, wydał na leczenie setki tysięcy dolarów, bo mówimy o przypadku w Stanach Zjednoczonych, a gdyby był zdiagnozowany odpowiednio wcześnie, wystarczyłby jeden antybiotyk podany przez około 6 tygodni w odpowiedniej dawce i nie byłoby tego problemu. Także bardzo ważne jest, żeby szybko reagować, jeżeli widzimy tego kleszcza, tak? Wymusić, słuchajcie, nawet na interniście, bo nawet internista, nasz lekarz rodzinny, ma prawo przepisać i podać antybiotyk. Oni bardzo często nie chcą lub wymagają podania informacji, czy był rumień. Jednak słuchajcie, właśnie problem tego, tej elementarnej wiedzy, tego takiego szkolenia, którego brakuje w tym kraju, to jest wiedza podstawowa, która mówi, że rumień występuje w 30%
przypadków. I tak jak pan, panie Michale, mówił, no właśnie, żeby po prostu prosić lekarza o oświadczenie, że on nam nie chce wydać w takiej dawce i na tak długi czas antybiotyku i lekarze tak, nie wypełnią takiego oświadczenia i nie podpiszą na pewno.
Oczywiście i dostaniecie antybiotyk, ten, na którym wam zależy, który wam tak naprawdę może, powiedzmy sobie szczerze, uratować życie.
Panie Michale, chcę, żeby pan teraz posłuchał tego, co mówił wczoraj na naszej antenie właśnie doktor nauk medycznych Paweł Gonerko, zastępca dyrektora szpitala w Zdrojach.
Lekarze znają choroby i potrafią leczyć, to nie o to chodzi. Pytanie właściwie do pana, na jakiej podstawie uważa, że jest jakieś mnóstwo ludzi, którzy są nosicielami krętka? Nie ma takich ludzi. Problem polega w diagnostyce boreliozy na tym, że potrzebne są dwa elementy. Objawy chorobowe, które się zgadzają z boreliozą i obecność przeciwciał. To, co traktowane jest jako właśnie zagrożenie, to jest to, że są ludzie, którzy mają przeciwciała we krwi i z tego powodu chce się ich leczyć. Otóż ludzie mają we krwi przeciwciała przeciwko wszystkim możliwym bakteriom, wirusom, zarazkom, bo dzięki temu się bronią. I świadczy to wyłącznie o tym, że kiedyś na jakimś etapie życia rzeczywiście z danym zarazkiem mieli kontakt. I nie uważamy, że trzeba ludzi natychmiast wziąć się za leczenie osób, które mają przeciwciała tam klasy IgG czy IgM przeciwko danej bakterii i nikt z tego powodu nie wszczyna jakiegoś alarmu, nie mówi, że lekarze nie rozpoznają chorób, bo ludzie mają przeciwciała. Człowiek posiada całkiem sporo przeciwciał i dzięki temu funkcjonuje i żyje. Nie wystarczy to do rozpoznania choroby i na tym polega głównie problem. Natomiast poza typowym przebiegiem boreliozy, takim zrumieniem wędrującym, zdarzają się właśnie rzadkie bardzo przypadki, ale się zdarzają, neuroboreliozy czy boreliozy stawowej, gdzie rzeczywiście to dochodzenie do rozpoznania jest dłuższe i tu jest trochę kłopot z takimi niejasnymi objawami, typu zaczęła mnie boleć głowa, dobrze jak mi przestała boleć głowa, ale jeżeli pojawiają się jakieś inne wątpliwości do tego, robię sobie przeciwciała we krwi, bach, mam oznaczone przeciwciała dodatnie, uważam, że z tego powodu jestem chory. To jest absolutnie niewystarczające, jeżeli chodzi o stawianie takiego rozpoznania. To jest trochę taka sytuacja właśnie potem, że generalnie zakażeń boreliozą w Polsce jest tam około 10-15 tysięcy rocznie. Także zagrożenie nie jest jakieś niesamowite, natomiast no, kilkanaście tysięcy osób chorujących w ciągu roku, całkiem spory odsetek kleszczy, kilkanaście, kilkadziesiąt procent, zależy od miejsca, rzeczywiście jest zarażonych tym krętkiem borelii i w ten sposób choroba się przenosi. Ale to naprawdę nie jest skala jakiegoś niesamowitego zjawiska. Mnie to zawsze dziwi jako lekarza, bo tutaj jest ten problem o leczeniu. Nie mamy leków, koniecznie chcielibyśmy mieć szczepionkę. Mamy taką stosunkowo znaną chorobę, która się nazywa grypa. Na nią choruje co roku kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy. Kilkanaście osób, jeżeli nie jest to ciężki przebieg, umiera z tego powodu. Jeżeli jest duża epidemia, umierają naprawdę duże grupy pacjentów. I mamy na nią szczepionkę. Panie redaktorze, jak pan myśli, szczepimy się na grypę czy nie? Wszyscy chcieliby mieć szczepionkę na boreliozę, na którą prawdopodobieństwo zachorowania jest około 100 do 1000 razy mniejsze niż zachorowanie na boreliozę. Ale jednak jakoś nam bardziej ta borelioza przeszkadza. Myślę, że głównie dlatego, że jest taką jakby ten właśnie element takiej niejasności, co to się może zdarzyć, jakie to może dawać dziwne objawy.
Czy zatem możemy zaufać Państwowej Służbie Zdrowia? No bo we wczorajszym programie padały takie sugestie, że raczej trzeba korzystać z tych metod wypracowanych przez jakąś inną organizację.
Możemy założyć wspólnie organizację leczenia jakiejś choroby, panie redaktorze, rozkręcimy interes. Tak. To jest bardzo ważne. Nie ma testów, które rozpoznają boreliozę. Nie istnieją. Właśnie ten problem tego zaledzeń ILAC-u polega na tym, że oznaczenie przeciwciał dla nich oznacza istnienie choroby. To nie są polskie państwowe zalecenia służby zdrowia, która nie chce leczyć pacjentów. To są światowe zalecenia udokumentowane.
Tyle doktor nauk medycznych Paweł Gonerko, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala w Zdrojach, z którym rozmawiał Krzysztof Kukliński. Czy pan uważa, że ta metoda ILAC to jest po prostu dobry biznes? A ja tutaj zacytuję jeszcze doktor nauk medycznych Ewę Krawczyk, biolożkę, specjalistkę w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, która pracuje na Georgetown University w Waszyngtonie, która mówi tak. Zupełnie skandaliczne natomiast jest powoływanie się na pseudoterapię, którą stosują pseudospecjaliści z ILAC. Z ILAC związani są bowiem szarlatani, wmawiający pacjentom chorobę, robiący krzywdę ludziom i czerpiący z tego profity finansowe. Znane są sytuacje z zawieszeniem w prawie wykonywania zawodu lekarza, czy nawet więzieniem dla tychże szarlatanów, którzy leczą ludzi z nieistniejącej boreliozy, używając bizmutu, dinitrofenolu czy leków weterynaryjnych. Szeroko stosują też długotrwałą, około roku, antybiotykoterapię, co nie tylko nie zmniejsza objawów pseudoboreliozy, ale także w znaczący sposób szkodzi zdrowiu i życiu pacjenta. Jak pan to skomentuje? Może pan, panie Michale, został wmanewrowany w jakiś biznes?
To znaczy, ja nawiązując do tego, co powiedział pan doktor nauk medycznych, no z całym szacunkiem, jak można się wykazywać takim tytułem, taką ignorancją i taką niewiedzą.
A na czym ta ignorancja polega właśnie?
Ja już tutaj mówię, kto zdrowy chodzi i robi testy przeciwko boreliozie, żeby sprawdzać, czy ma oznakę przeciwciał? No przecież my z objawami, męcząc się i po setce lekarzy, gdzie ja mogę to udokumentować panu lekarzowi, dopiero znalazłem po 3 latach przyczyny swoich dolegliwości. Ja w życiu nie wiedziałem przed dolegliwościami, co to jest jakaś borelioza.
Czyli dotykamy znowu problemu niedokształcenia lekarzy i niskiej wiedzy.
No jak on może mówić, że ktoś chodzi i oznacza przeciwciał i na podstawie oznaczenia przeciwciał podejmuje leczenie? To za totalny brak wiedzy. To jest właśnie brak rozmowy z pacjentami, niesłuchanie pacjentów, siedzą sobie w swoim środowisku, jeden drugiemu przekazuje jakieś głupoty i na tej podstawie, tak jak żeśmy słyszeli, że nie ma boreliozy lub są przeciwciała, bo był kontakt z bakterią i na tej podstawie ludzie się
leczą.
Panie
Michale, a czy ILAC metoda jest uznana w jakimś kraju oficjalnie za metodę leczenia?
No oczywiście, w Stanach Zjednoczonych już sądy tutaj przyznają rację.
Ale to sądy, a Stowarzyszenia Lekarzy Zakaźników w Stanach Zjednoczonych?
Ja panu powiem tak, lekarze zakaźnicy zaczynają leczyć metodami ILAC. Jest to też proces, który się zaczyna w Polsce. Ba, powiem nawet, mam informację, że sami lekarze, co niektórzy zakaźnicy, którzy leczą według metod IDSA, a sami zachorują, zaczynają się leczyć metodami ILAC, bo wiedzą, że te ich metody są nieskuteczne. Oni bardzo dobrze o tym wiedzą, że nie mają szans się wyleczyć jednym antybiotykiem podawanym w tych dawkach i w tym okresie.
Ale podkreślmy, że jeżeli zaczynamy boreliozę i 4 tygodnie dobrego podania w metodzie ITSA szybko zadziała. Jeżeli na początku
może
choroby.
Panie redaktorze, nie zadziałać, bo antybiotyk jest podawany w złej dawce, czyli w dawce, która nie penetruje do układu nerwowego.
Tak, ja myślę
nerwowego.
O tej wyższej dawce właśnie, bo pan mówił, że na przykład doksocyklina, prawda, że 100 mg powinno być 200.
To by trzeba, panie redaktorze, trafić na zakaźnika, który ma jakąś podstawową wiedzę, który próbuje się douczyć i chłonąć tematu, bo tak jak mówię, oni w ogóle się nie douczają, nie jeżdżą na szkolenia, nie biorą udziału w żadnych badaniach.
Myślę, że jeżdżą. No przecież myśmy tutaj mieli rozmowy, deklarują, że jeżdżą na szkolenia, lekarze rodzinni są szkoleni z tego też.
Jeżeli jeżdżą na szkolenia, to chyba tylko po to, żeby się dowiedzieć, co to jest bakteria boreliozy i z Wikipedii przecytować i zacytować, że leczy się ją 3 tygodnie jednym antybiotykiem w takiej i w takiej dawce.
Ja słyszę, panie Michale, że pan nie ma zaufania do naszej medycyny, tej takiej służby zdrowia publicznej.
Panie redaktorze, jak mam kontakt z 30 tysiącami ludzi sportu, mam, dzieci, ojców, synów, ludzi młodych, ludzi starszych, którzy cierpią z powodu tej ignorancji, no to niestety nie mam zaufania, przykro mi, i na tej podstawie śmiem stwierdzić, że pan doktor nauk medycznych nie wie, co mówi, mówiąc o takiej jakby wizji czegoś, czego nie ma, że ludzie się tego boją, że leczą, bo są przeciwciała. Nie! Panie doktorze i wszyscy lekarze, którzy mnie słuchają, my się leczymy na podstawie objawów i na podstawie objawów szukamy przyczyn swoich dolegliwości, to po pierwsze. Po drugie, bardzo często przez was, drodzy lekarze, zajmuje nam to 3 lub 4 lata i jesteśmy już w tak krytycznym stanie, bardzo często leczeni na inne lub złe jednostki chorobowe i to jest panie błąd Michale, medyczny, błąd w sztuce lekarskiej.
Panie Michale, mnie też przeraża w tym wszystkim to, że właśnie często jesteśmy źle diagnozowani, są to ogromne kolejki, to jest też osobny problem. A ja mam prośbę, ponieważ musimy powoli kończyć naszą rozmowę, proszę tchnąć trochę nadziei na zakończenie. Czy pojawi się, czy pan ma takie informacje, czy są prace zaawansowane na temat jakiegoś testu wykrywającego boreliozę, który będzie w zasięgu przeciętnego Kowalskiego, mnie, pana, czyli to będzie test kilkadziesiąt złotych, czy do 100 złotych, a nie badania wiarygodne za 500 czy 1500 złotych wykrywające boreliozę?
Tak, ja już mogę powiedzieć tutaj, panie redaktorze i drodzy słuchacze, zresztą zamieściłem film na swoim kanale Borelioza Kontrowersje, który prowadzę. Pojawi się w przyszłym tygodniu dla was opracowany przez Centrum Badań Genetycznych DNA w Poznaniu test domowy na boreliozę, żebyście mogli zbadać kleszcza. Tego jeszcze nie ma w sprzedaży. On będzie dostępny najpierw w pierwszej fazie na stronie Centrum Badań Genetycznych, w stronie internetowej. Oni tam chyba będą mieli jakiś sklep albo coś takiego. W późniejszej fazie będzie dostępny praktycznie w każdej aptece. Wartość testu około 50 zł, skuteczność 92%, tak szacuje laboratorium. Oczywiście test jest od dłuższego czasu
i to
już
będzie
testowany.
Badany kleszcz, tak? Nie nasza krew, tylko
będzie
kleszcz.
Będzie czyli badany kleszcz. Dokładnie, trzeba mieć sprawcę. Wiemy, że tych sprawców jest coraz więcej, że ludzie, ta świadomość ludzi wzrasta, że obserwują się po wizytach w parkach, w lesie, zdejmują koszulki, szukają, badają, sprawdzają, bo się boją i bardzo dobrze, że się tak dzieje. Tego u nas cały czas brakowało, tej edukacji. Jak to wygląda? Można zobaczyć na moim kanale, bo Borelioza Kontrowersja to tam dokładnie opisuje i pokazuje, żeby ludzie widzieli. No świetna sprawa. Pozwoli nam, słuchajcie, uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, bardzo często niestety śmiertelnych. Tu jeszcze muszę powiedzieć, że około 5 osób z mojej grupy, którzy za późno trafili, a byli źle prowadzeni, źle leczeni przez lekarzy, źle diagnozowani, niestety zmarło.
Panie Pichale, osoby... na króciutko, tak? Już na koniec, czy są jakieś sprawy w sądzie o błędy w sztuce lekarskiej właśnie związane z boreliozą? Czy pan coś na ten temat
wie? Nie ma, panie redaktorze.
Powinni pacjenci czy rodziny pacjentów występować w tych sprawach, tak?
Powinni, ale nie ma jeszcze tej świadomości, co robi borelioza, bo borelioza jest największym stymulantem chorób i proszę zobaczyć, co się dzieje. Jeżeli pacjent jest błędnie diagnozowany na SM lub SLA, a ma neuroboreliozę, to w karcie zgonu wpisują przyczynę niewydolność oddechowo-krążeniowa, bo był postępowy zanik mięśni. Jeżeli jest tachykardia serca, problemy z sercem, pacjent umiera na przykład na zawał serca, który był spowodowany bakterią boreliozy, neuroboreliozą, która penetruje, jak wiemy, bardzo często...
Proszę do kropki zmierzać, panie Michale.
Tak, i mamy na to dowody. To w karcie zgonu piszą zawał serca. Nikt nigdy tego nie skojarzy z bakterią boreliozy.
Dziękuję, panie Michale. Michał Szebestik, Akademia Boreliozy. Do usłyszenia. To był Czas Reakcji. Dzieciakom jeszcze raz życzymy udanych wakacji.